Strefa komentarzy.
11 minut po godzinie 9, czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. I w tejże strefie witam dzisiaj Dorotę Sobieniecką, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jest z nami Bartosz Cicharski, specjalista, analityk danych i improwizator.
Dzień dobry.
I to nie bez powodu cię dzisiaj zapraszam jako improwizatora, no bo mamy jednak pierwszy dzień kwietnia w kalendarzu, więc może spróbujemy trochę się uśmiechnąć do tych naszych różnych społeczno-politycznych tematów, które tutaj poruszamy. Przed chwilą pani profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta RP, była gościem Radia Gdańsk i tak się umówiliśmy, że nie będziemy żartować i wszystko na poważnie. Ale teraz już ta umowa nie obowiązuje. Tutaj możemy sobie puścić trochę, myślę, wodze humoru. I chciałem was zapytać tak na wstępie właśnie, czy my jeszcze w debacie publicznej w Polsce potrafimy się uśmiechnąć czasami?
A my się cały czas śmiejemy, bo przecież to, co się dzieje, właściwie do końca nie wiemy, gdzie się kończy granica żartu, a gdzie się zaczyna serio. I wszystko się pomieszało. I nagle Sejm się okazał wielką gromadą stand-uperów, a z kolei coraz smutniejsi są komicy i stand-uperzy. I coraz bardziej nam się to wszystko miesza i coraz częściej widzę, że trzeba sobie tłumaczyć nawzajem, a ja właśnie, ale to był tylko żart.
No właśnie, to jest śmiech, czy taki śmiech przez łzy bardziej?
Ja myślę, że to jest tak, że myśmy od 250 lat byli przyzwyczajeni do żartowania z rzeczywistości. Od czasu zaborów, potem od różnej naszej ciężkiej, trudnej historii. I Polak był zawsze nauczony tego, że czyta wszystko podwójnie. I czyta literaturę zawsze z podtekstem. I tłumaczy sobie, szuka drugiego dna, szuka, co chciał artysta przez to powiedzieć, co chciał ukryć, jaką myśl chciał ukryć. I dlatego jesteśmy trochę bardzo właściwie bardziej wrażliwi na humor, na dowcip, na żart i dlatego nam się teraz wszystko jeszcze bardziej miesza.
Jednymi słowy powiedziałaś, że tak naprawdę to ci, którzy słuchają, mają dosyć duże poczucie humoru, bo z dość nudnych i smutnych przemówień tych, którzy mówią, wyciągają jakieś fajne, dowcipne sytuacje i dowcipne rzeczy, chociażby ciągnąc z tego memy, z którymi potem możemy się bawić i cieszyć. Natomiast generalnie chyba ta debata publiczna jest niezwykle smutna i nudna, tak? No, przychodzą tam politycy, przychodzą tam różni ludzie, ale nie ma między nimi żadnego męża stanu. A tak naprawdę, żeby móc opowiadać dowcipy, w cudzysłowie oczywiście.
Z kamienną twarzą.
Na poziomie z kamienną twarzą to trzeba być naprawdę mężem stanu, a takich nam na dzień dzisiejszy brakuje.
Pytanie, czy bym w ogóle jeszcze mamy z czego się, to już nie mówię, że z kogo, ale czy z czego mamy się śmiać w tej debacie?
Sami z siebie się śmiejmy, jak powiedział klasyk. Z czego się śmiejecie? Z siebie się śmiejcie.
Ja zacząłem się zastanawiać, kiedy w naszej debacie publicznej był ten moment, że potrafiliśmy się śmiać. Bo ja sobie takiego, my cały czas faktycznie potrafiliśmy się wyśmiewać z kogoś, ale śmiać się... No, nie przypominam sobie, żeby w naszej debacie publicznej, politycznej, w którymś momencie pojawiało się właśnie takie lekkie, swobodne poczucie humoru.
Czyli to taki raczej, serdeczny śmiech.
Taki serdeczny śmiech z siebie, z oponenta, ale na takiej zasadzie, że ten oponent też się zaśmieje, doceni żart, jego konstrukcję i będzie to punktem wyjścia do jakiejś rozmowy, do dyskusji. A nie no po prostu takim słownym rzucaniem w siebie kamieniami. Owszem, te kamienie są ładnie pokolorowane, niektórym się podobają.
Ale też to jest kwestia obrażania się. Kwestia właśnie stosunku do dowcipu. Jaki mamy stosunek? Czy potrafimy sami z siebie się śmiać? Czy potrafimy mieć do siebie dystans? I czy potrafimy zostawić przestrzeń komuś do tego, żeby zażartował na nasz temat? I nie obrażać się o to i nie czuć się dotknięty.
A pamiętacie 2007 rok, kiedy była debata nad skróceniem kadencji parlamentu i słynne takie przepychanki, może nie przepychanki, ale utarczki między Romanem Giertychem a Jackiem Kurskim. No przecież to był majstersztyk w pewnym sensie. Gdyby dzisiaj tak politycy potrafili rozmawiać ze sobą i mieć właśnie trochę tego dystansu. Ja pamiętam to, tę szklankę po pośle Kurskim, to ja może odstawię, mówił Roman. I w tym było i trochę złośliwości, ale to było takie nieprzekraczające jakieś granicy dobrego smaku.
Wiecie, co mnie się wydaje, jestem polonistką z wykształcenia i wydaje mi się, że największym problemem, jaki w tej chwili mamy, to jest problem z językiem. Z językiem nienawiści, z hejtem, ale również z ubóstwem języka polskiego, którym się posługujemy. Coraz bardziej nam się skraca ta liczba wyrazów, których używamy. Coraz krótsza jest ta lista i coraz mniejszym zasobem słów i to najczęściej, no nie, tutaj mogłabym zażartować, że wulgarnych potrafimy opisać każdy stan ducha i każdą sytuację.
To ja jeszcze dołożę, że tak naprawdę, żeby porozmawiać w przestrzeni publicznej, to najczęściej politycy przychodzą z przygotowanym przekazem. I trudno jest wpleść jakąś dowcipną puentę, czy fragment, zmienić fragment na bardziej dowcipny w sytuacji, kiedy ma się coś konkretnego do przekazania.
Nie ma miejsca na improwizację.
Nie ma miejsca na improwizację, dokładnie. Nie ma takiego formatu, w którym można byłoby powiedzieć coś, co trochę tą debatę chociażby rozluźni, co na pewno pomogłoby w komunikacji i w chęci porozumienia się pomiędzy stronami.
Politycy często improwizują i to wcale im na dobre nie wychodzi.
Co o tym powie improwizator?
Nie wiem, czy nasi politycy chodzili na jakiekolwiek kursy improwizacji, ale podstawowa zasada improwizacji jest tak i, czyli zgadzam się z tym, co mówisz, co robisz i dodaję do tego coś swojego. Natomiast tutaj najczęściej jest nie i już.
I kropka.
Więc, i kropka, dokładnie. Więc i nawet ta... naprawdę brawurowa tyrada Romana Giertycha, którą wspomniałeś, to ona owszem bawiła, ale to miało wszelkie cechy roastu, tak? Oczywiście w granicach jakiejś tam debaty sejmowej, ale roast też jest specyficznym rodzajem komedii. I to nie jest zawsze, nie jest wszędzie, nie jest dla każdego. To, że akurat pomiędzy panami Giertychem i Kurskim to się gdzieś tam udało, nie pamiętam, jaki był wtedy odzew Jacka Kurskiego, no to jest wyjątek, prawda? Ale też mówię, roast nie zawsze, nie wszędzie. Roast musi być w określonym momencie, kiedy wszystkie strony się na to umówią i zgodzą się na to, że okej, możemy się poobrażać.
No, to chyba też był taki moment, kiedy jednak rzeczywiście była debata nad skróceniem kadencji, więc już można powiedzieć, że był to w pewnym sensie roast. Ale już zostawmy to i temat 1 kwietnia, bo to tak tylko na przetarcie tutaj naszej rozmowy. Chcę was zapytać o to, czy doszliście już do siebie po zmianie czasu i czy w ogóle macie kłopot ze zmianą czasu. Wbrew pozorom jest to temat polityczny.
Ja cały czas mam kłopot ze zmianą czasu w samochodzie, w którym jeden zegarek mi się zmienia automatycznie, a drugi muszę ręcznie przestawić. Nie jestem w stanie dojść w instrukcji do tego, gdzie to się przestawia. Więc czekam na kolejną zmianę czasu, żeby był tam aktualny
czas. Żeby wrócić
czas,
do aktualny czas, rozumiem. Czyli
mam ten sam problem z samochodem, ale poradziłem sobie przyciskając lewy przycisk, znaczy lewy guziczek przy tablicy rozdzielczej. Natomiast mogę opowiedzieć swoją przygodę z tego dnia, kiedy zmienialiśmy czas, ponieważ tak się akurat złożyło, że o 6 rano w niedzielę musieliśmy wstać, żeby zawieźć córkę na zawody do siatkarskiej gdzieś do Człuchowa. Ja wstałem gdzieś tam w granicach 5-4, patrzę na swój telefon, który jest już automatycznie przestawiony na odpowiednią godzinę, ale spojrzałem również na zegar w kuchni, na piekarniku i była ta sama godzina. I w tym momencie zgłupiałem, bo nie wiedziałem, która jest ważna. Czy mój zegarek się nie przestawił, czy ktoś przestawił zegarek w piekarniku. No już od tej 4:30 nie spałem, czekając, aż zadzwoni czyjś budzik, żeby wiedzieć, która jest godzina. Masakra z tymi czasami letnimi i zimowymi. Myślę, że faktycznie świetnie by było, gdybyśmy w końcu to uporządkowali i powiem za chwilę, co o ten temat myślę więcej.
No to jeszcze tytułem wstępu, Bartoszu, znaczy, doszedłeś do siebie?
Ja jakoś nie mam problemów, ale wiem, że to są olbrzymie problemy. I natomiast w niedzielę faktycznie mamy też taką małą stację pogodową w mieszkaniu i gdzieś tak po kilkunastu godzinach zauważyłem, że tam też jest zegarek, który wypadałoby przestawić. Już się martwiłem, gdzie jest instrukcja obsługi od tejże stacji, no bo rzecz, którą się robi faktycznie dwa razy w roku. Na szczęście moja żona przestawiła to, zanim zacząłem szukać gdzieś instrukcji, więc ten stres chociaż mi...
Nie musiałeś improwizować.
Nie musiałem improwizować, absolutnie. Moja improwizacja polegałaby pewnie na tym, że wciskałbym wszystkie losowe przyciski i coś bym ustawił.
Ja pamiętam, że największy stres z przestawianiem czasu było, kiedy pracowałam tu w radiu i byli goście zaproszeni na jakąś określoną godzinę i zawsze towarzyszył nam stres, czy nie przyjdą
czy
godziny.
Oni przestawili
czy oni przestawili zegarki i się do nich 10 razy dzwoniło, żeby pamiętali, na którą godzinę mają być w studio.
To prawda. Dlaczego o to was pytam? Ponieważ polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, która jeszcze trwać będzie do końca czerwca, ma za zadanie ponowne rozpoczęcie debaty nad zmianą czasu w Unii Europejskiej. Badania mówią o tym, że 84% Europejczyków jest przeciwna zmianom czasu, wskazując na negatywne, przede wszystkim zdrowotne skutki tych decyzji, także na gospodarcze, ale to jakby w drugiej kolejności, więc chodzi przede wszystkim o tą koncentrację, o kondycję własną i o to, że jakiś tam czas trzeba później do siebie dochodzić. Zwolennicy tej zmiany czasu wskazują na to, że dzięki temu zyskujemy 13 godzin światła słonecznego łącznie na tym, że godzinę krócej śpimy, no ale, ale debata trwa. No pytanie jest takie, czy uda się znaleźć jakieś porozumienie, bo to jest...
No tam jest problem przede wszystkim logistyki i transportu.
Że nie ma porozumienia między poszczególnymi krajami, który czas wybrać, czy zmieniać, czy nie zmieniać. No właśnie, jakie to rodzi problemy i dlaczego biznes tak bardzo oponuje?
No biznes oponuje, dlatego że to jest potworny problem logistyczny, ogólny. Bo proszę zwrócić uwagę na rozkłady jazdy pociągów, samolotów. To jest tak koszmarne zamieszanie, że naprawdę trudno sobie z tym poradzić. Po prostu organizacyjnie.
Michale?
Nie wiem, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym jest trochę jak między dżumą a cholerą, tak na dobrą sprawę, bo raz będziemy te 13 godzin zaoszczędzimy, a w następnym czasie te 13 godzin będziemy musieli oddać, tak na dobrą sprawę. Faktycznie dyskusje w Unii Europejskiej toczą się od roku 2018, bo gdzieś wyczytałem to w internecie. Nie ma zgody poszczególnych państw na te przesunięcia, czy letni, czy zimowy. W Polsce, powiedziałeś, znaczy w Europie jest 84% ludzi za tym, żeby ujednolicić ten czas. W Polsce to zaledwie 74%, więc trochę odstajemy od tej średniej europejskiej. Natomiast chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, o której się dowiedziałem dzisiaj rano, przeglądając internet. Mianowicie następne państwo, które przejmie prezydencję po Polsce, czyli Albania w Unii Europejskiej, zaproponowało, żeby to nie była godzina, tylko pół. I w tym momencie znajdziemy się w rozwiązaniu, które pozwoli nam znaleźć kompromis dla wszystkich możliwych państw, bo dzięki temu będzie nam łatwiej. 30 minut w lewo albo w prawo i mamy temat załatwiony.
Ale jakie to jest zamieszanie dopiero?
Jak się w tym odnaleźć?
To byłoby jeszcze gorsze. Te pół godziny jakoś... Wewnętrznie to mnie swędzi. Natomiast no, zmiana... Też sprawdzałem. Zmianę stanu czasu wymyślił Franklin na koniec XVIII wieku. Zaproponował jakiś entomolog na koniec XIX wieku. Wprowadzili Niemcy na początku XX wieku, żeby oszczędzać paliwo w czasie I wojny światowej. No, jest wiele pomysłów z XVIII, XIX i XX wieku, od których odeszliśmy i myślę, że zmiana czasu powinna być jednym z nich. No, jeżeli Unii uda się wyeliminować zmianę czasu, to będzie jedno jakby z większych osiągnięć Unii obok otwartych granic i ujednoliconych ładowarek do telefonów.
Jakkolwiek, bo absurdalnie to nie brzmi, prawda?
To są te, pomijając oczywiście bezpieczeństwo, swobodę przepływu ludzi i towarów, jasne, ale to są te drobne rzeczy, które ludzie odczuwają i które faktycznie wpływają. No, tak jak mówiłeś, tutaj trzeba się dogadać, jeżeli dobrze pamiętam, północne kraje optują za czasem zimowym, południowe za letnim, no i tutaj jest to nieporozumienie. Ale no dobrze, nawet niech już będzie to pół godziny, ale bez zmiany. Przesuńmy to wszystko pół godziny, tym na południu w jedną, tym na północy w drugą. Wszyscy będą się cieszyć. Rozwiązałem problem.
Dziękuję. Według ministra Krzysztofa Paszyka to biurokraci europejscy stoją wbrew tym zmianom i minister mówi, Europa musi się zmienić, a biurokraci muszą zrozumieć, że kluczowy głos należy do Europejczyków. No i co? Czekamy?
Referendum.
Czekamy.
Referendum. Ja proponuję ogólne europejskie referendum na temat tego, czy przesunąć czas o pół godziny i w którą stronę to zrobić. I myślę, że Albania od czerwca 2025 roku będzie w stanie to zrealizować.
A może referendum, czy usunąć biurokratów na przykład?
To drugie pytanie będzie.
To łączymy referendum. Tutaj tak, ten 1 kwietnia oczywiście.
Znaczy biurokraci mają o tyle bezpieczną pozycję, bo wiedzą, że ci wszyscy niewyspani ludzie raczej się w rewolucję nie zorganizują, bo będą zbyt zmęczeni. Więc tutaj problemu nie mają. Mogą grać na przeczekanie, ale no oni też kiedyś muszą wstawać i też mam nadzieję ich to zmęczy.
Słuchacze też do nas piszą, za co bardzo dziękujemy. Akurat nie do zmiany czasu, ale jeszcze do tego poczucia humoru, o którym mówiliśmy na początku, się odnoszą. To kto śmiech przez łzy, rządzą nami matoły sejmowe, tak pisze jeden ze słuchaczy. Śmiech z samego siebie to warunek konieczny oświeconej ścieżki szczęścia, pisze słuchacz lub słuchaczka, która podpisała się jako oryginał, ale ktoś jeszcze zwraca uwagę na to, że nie ma problemu z językiem tutaj odnośnie tego, o czym mówiłaś. Łacina nigdy nie była tak pospolita jak dziś. Pisze pani Joanna. I co tragiczne, kobiety, dziewczyny, dziewczynki wiodą prym w wulgaryzmach i łacinie językowej. Mój kochany język polski upada na twarz. Tak pisze pani Joanna i chyba pisze to całkiem na poważnie i nie jest to żart.
No i to jest smutne, więc musimy znaleźć szybciutko jakąś dowcipną puentę tej rozmowy. Chociaż ja tak szybko nie znajduję czegoś takiego, bo tak między Bogiem a prawdą to Dorota ma rację. Znaczy ubogość języka powoduje to, że chyba nie mamy takiego zasobu słów, żeby się nimi pobawić wręcz.
Ja tutaj będę trochę na kontrze. Ja uważam, że język ma być komunikatywny. A jeżeli upadnie na twarz, no to po prostu trzeba trzymać kciuki, żeby podniósł się silniejszy.
Po prostu. No dobrze, to niech to będzie ta puenta pierwszej części naszej dyskusji. Zrobimy krótką przerwę muzyczną, no i wrócimy z kolejnymi tematami.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy. Dzisiaj w studiu Radia Gdańsk razem ze mną są Bartosz Cicharski, analityk danych, improwizator, Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji. No i cóż, demokracja zdecydowała, nie będzie można kupić alkoholu w Gdańsku po godzinie 22 do godziny 6 będzie trwała taka przerwa w sprzedaży w sklepach. Te zmiany mają wejść od września. Tak zdecydowali radni. Już kilka razy o tym w studiu dyskutowaliśmy, czy to też w strefie komentarzy, w różnych gronach na antenie Radia Gdańsk, bo najpierw konsultacje społeczne, ten pomysł zapowiadany od dłuższego czasu, budzi kontrowersje w zasadzie, ale nie, znaczy budzi kontrowersje wśród mieszkańców, ale nie wśród radnych, bo tam raczej była zgoda i jednomyślność. Trzy uchwały w sumie ograniczający sprzedaż alkoholu. Michał Szulc. Co na to demokracja?
Tak patrzyłeś na mnie, więc wiedziałem, że zostanę wyrywany do tablicy. Demokracja ma się świetnie na tej zasadzie. Do września mamy jeszcze trochę czasu, więc można zrobić zapasy. To oczywiście żart. Natomiast te trzy ustawy, znaczy uchwały Rady Miasta regulują tak na dobrą sprawę to, co powinno dziać się w takim mieście jak Gdańsk. Będziemy mieli od września porządek ze sprzedażą alkoholu po godzinie 22 do godziny 6. Będziemy mieli uporządkowaną sprawę odległości pomiędzy od miejsc sprzedaży alkoholu i miejsce ogólnie uważanych za wrażliwe i nie będę ich wymieniał. I co najważniejsze, mamy również precyzyjne dane dotyczące tego, ile punktów handlujących alkoholem może się znajdować w mieście i tam są trzy kategorie, z tego co pamiętam, tak woli wprowadzenia, że alkohole są podzielone w zależności od ilości procentów i te punkty też są precyzyjnie wystawione, więc może zapanuje jakiś porządek. Przypomnę, że jest to drugie miasto w Trójmieście, które wprowadzało i wprowadzi, mam nadzieję, tego typu ograniczenia. Sopot był pierwszy. Tutaj trochę nie rozumiem do końca pomysłu, że dopiero w Sopocie od 2 do 6 nie można kupić alkoholu, więc to trzeba już naprawdę...
W Sopocie czas płynie inaczej.
No z pewnością, ale okej. Natomiast ja w tym wszystkim chciałem się odnieść do głosowania nad tymi uchwałami, a w szczególności do jednej grupy politycznej, która się wstrzymała od głosu.
Ale nie była przeciw.
Wiesz co, no to czasami jest tak, że jak ktoś nie zabiera głosu, to jest przeciw moim zdaniem, bądź próbuje potem zrobić z tego tytułu show i robi to mój ulubiony polityk, pan Tomasz R., który startował już chyba na wszystkie możliwe miejsca polityczne w Polsce. Niestety został w tej chwili radnym i mówię to z całą odpowiedzialnością niestety, bo powiedział coś takiego, że on się wstrzymają się od głosu między nimi dlatego, że kilka dzielnic, oczywiście cytuję z pamięci, kilka dzielnic Gdańska, radni dzielnicowi protestowali przeciwko tego typu uchwałą. No i myślę sobie, okej, to jest bardzo ładny komunikat, tylko nie poparty żadnym faktem, tak na dobrą sprawę, bo to ogólne stwierdzenie, że kilka i że rady dzielnic, to ja chciałbym na przykład zobaczyć uchwały takich rad na tej zasadzie, które mówią, nie chcemy, że alkohol lał się również nocną porą w naszej dzielnicy.
Dorota Sobieniecka? Masz, z tego co wiem, chyba inne zdanie w tej sprawie.
Znaczy, ja mam w ogóle takie zdanie obojętne, dlatego że uważam, że akurat to nie jest żadna sprawa, która może zakłócić życie społeczne, że nie mogę kupić tam od którejś godziny do którejś alkoholu, bo jak ktoś powiedział, no można sobie zrobić zapas, prawda? Wcześniej Michał już to powiedział i to jest po pierwsze. A po drugie, tak naprawdę, już teraz mówiąc poważnie, przeprowadziłam badania wśród przedsiębiorców, którzy, restauratorów, znaczy rozmawiałam z Izbą Gospodarczą, z Izbą Pomorską Izbą Małych i Średnich Przedsiębiorców, czyli tą Izbą Rzemiosła, gdzie są zrzeszeni restauratorzy, ci wszyscy, którzy mogliby ponieść straty. I oni wcale żadnej straty z tego tytułu nie widzą tutaj jakiegoś problemu.
No bo gastronomii to nie ma dotyczyć.
Tak, i nie widzą tutaj żadnego problemu.
Chodzi o sklepy, chodzi o stacje.
Dokładnie, ale przecież sklepy się zamykają też o godzinach jakichś tam nocnych, no nie tylko, chyba że tylko Żabki, ale tak naprawdę, czy to jest poważny problem? Uważam, że problemem jest zaśmiecenie miasta tymi małpkami, bo jak się przejdzie przez Gdańsk rano, zanim jeszcze zdążą sprzątnąć, to rzeczywiście po weekendzie to wygląda strasznie. To samo zresztą w Gdyni, to samo zresztą w Krakowie i to jest chyba taki obraz każdego miasta turystycznego, gdzie jest ten overturyzm i gdzie nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, ale to, czy ten alkohol będzie sprzedawany w nocy czy na stacjach benzynowych, to jest po prostu, wydaje mi się, sztuczny temat i zupełnie nieracjonalny i nie mający racji bytu. Ja jestem z pokolenia, które pamięta prohibicję od godziny do godziny 13, kiedy wtedy rzeczywiście mogły być pewne problemy, jeżeli do godziny 13 nie można. Teraz już żartuję, naprawdę. To jest prima aprilis.
Bartosz Cicharski. Widzisz tutaj problem, czy raczej rozwiązanie
problemu? Ja widzę rozwiązanie problemu. Problem to mamy z alkoholem. Sprawdziłem statystyki. My tutaj jak we czwórkę sobie siedzimy w studiu, to statystycznie rocznie wypijamy łącznie jakieś 45 litrów czystego spirytusu, czystego, stuprocentowego. Nie wiem jak wy.
Że łącznie?
Łącznie, nasza czwórka tutaj. To są statystyki OECD dla osób powyżej 15 roku życia. Mamy w Polsce problem z alkoholem i każda rzecz, która jest przeszkodą w tym, żeby ludzie się upijali, ja się pod tym podpisuję. Zresztą statystyki, jeżeli dobrze kojarzę, też pokazują, że taka nocna prohibicja obniża chociażby ilość interwencji służb związanych z alkoholem. Nie wpływa jakoś szczególnie na obroty sklepów tym alkoholem handlujących. Więc oponowanie tutaj i darcie szat, że ojej, stacje benzynowe nie będą mogły zarabiać. Jakby zastanówmy się w ogóle, czy jakby połączenie stacji benzynowej i alkoholu to jest to połączenie, na którym nam najbardziej, czy jakby łamiąc tutaj język polski, ale tłumacząc kalkę z angielskiego, czy to jest to wzgórze, na którym chcemy umierać, tak? Czy o to będziemy drzeć szaty?
Więc I kruszyć kopie,
dokładnie. To są te wszystkie związki frazeologiczne, których mi brakowało.
Język polski to piękny jest język, ale a propos tego sprzeciwu lub jego braku, bo już się powoli rozkręca dyskusja o tym, czy w ślad za Gdańskiem nie pójdzie Gdynia. I tam już na przykład radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Dudziński, były kandydat na prezydenta, jasno i wprost zapowiada, że oni będą przeciwni, ponieważ drobni przedsiębiorcy mogą na tym stracić. Między innymi takie argumenty się pojawiają, ale pojawiają się też argumenty czysto wolnościowe, że po prostu jesteśmy za wolnością i nikt tam nie będzie ograniczał i mówił, co mamy robić w uproszczeniu.
Szara strefa chyba tutaj nie powstanie, bo pamiętamy taki czas właśnie ten, o którym wspominałam, gdzie tam alkohol od godziny 13 był sprzedawany, wtedy cudownie szara strefa funkcjonowała. I meliny tak zwane, gdzie można było, każdy wiedział, to, gdzie w dzielnicy jest melina i gdzie można się zaopatrzyć. Może to rzeczywiście jakoś pobudzi drobną przedsiębiorczość, ale teraz już tak odchodząc od 1 kwietnia, od tego nastroju, ja myślę, że naprawdę to jest temat, który należy rozwiązywać systemowo i to, że w nocy jest zakaz sprzedaży alkoholu, to jest absolutnie, czy niemożliwa jest sprzedaż alkoholu, to w żaden sposób nie zmieni naszej rzeczywistości.
Michale?
Ja, mi się tylko przypomniała moja sytuacja a propos tego kombatanstwa i tych czasów słusznie minionych. Mianowicie kiedyś w Zakopanem był peweks, jak się schodziło z Kościuszki na Krupówki po lewej stronie i tam akurat poszedłem jakąś w miarę wczesną porą i załapał się tam pewien Węgier, który zapytał się pani sprzedawczyni w swoim męczystym języku, czy może dostać butelkę wódki. I pani pokiwała przecząco głową, więc on niezrażony ruszył w kierunku angielskiego i się spytał po angielsku, no, a pani też nadal nie, no więc przeszedł na niemiecki. No i za czwartym razem, kiedy otworzył usta, żeby spytać się w kolejnym języku, to pani tak dobitnie mu powiedziała: po 13.
Ale już zaczęło się w Zakopanem, bo przecież Zakopane już wprowadziło ten zakaz i podobno już funkcjonuje taki rodzaj usług drobnych, że kierowcy przyjeżdżają samochodami, z bagażnika sprzedają alkohol w nocy w różnych miejscach umówionych. Także...
Tak, czytałem też na trójmiasto.pl, że w Gdańsku bez problemu też będzie można kupić.
Polacy są bardzo zaradnym.
Przez aplikację, że zostało to już sprawdzone, że nie będzie z tym kłopotu.
Znaczy ja myślę, że jeżeli ktoś ma problem z tym, że nie może kupić alkoholu przez parę godzin w nocy, to faktycznie ma problem, ale to jest problem trochę innego rodzaju.
Trochę Dokładnie. Innego rodzaju, prawdopodobnie.
Problem związany z konsumpcją, a nie z tym, że jest się konsumentem.
To może miasto powinno jakąś kampanię społeczną przeprowadzić, na przykład adresowaną do tych, którzy tego alkoholu nadużywają, tak jak prowadzi kampanię społeczną, na przykład zachęcającą do obiegu zamkniętego, do niewyrzucania rzeczy, które się psują, tylko do naprawiania ich. Można to elementy tej kampanii dostrzec chociażby na pojazdach komunikacji miejskiej, na gdańskich autobusach. Jest taki, mnie trochę śmieszy, przyznaję, taki baner, żeby tam nie wyrzucać zegarka, tylko go naprawić. Tak sobie myślę, że jeżeli są osoby, które jeszcze z tradycyjnych zegarków korzystają, to one chyba wiedzą, że warto go naprawić. I to nie jest tak, że wyrzucają i biegną kupić nowy tradycyjny zegarek, bo nawet w sumie nie wiadomo, gdzie go kupić. Ale Bartoszu, chcę ciebie o to zapytać. Jak ty te kampanie odbierasz? Czy tego typu kampanie są potrzebne? Czy powinny być z miejskich pieniędzy realizowane? I zwracam się z tym pytaniem do ciebie także jako do introligatora, nie tylko improwizatora, bo jesteś też hobbystycznie introligatorem. Ale tak. To jedno z haseł, zamiast wyrzucić na prafu introligatora.
Oczywiście. Jestem jak najbardziej za. I to nie tylko jako introligator, bo no, nie praktykuję tego zawodu, ale na przykład moja koleżanka jest, więc jak najbardziej zachęcam, żeby naprawiać u niej książki. Ale tak, to jest dobry krok i nawet te zegarki, o których wspomniałeś. No wiadomo, że jeżeli ktoś ma zegarek za kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, no to pewnie wie, gdzie jest zegarmistrz, też inaczej go naprawia. Ale też mówimy o ludziach, którzy z jakiejś takiej nostalgii, tak? Nie korzystają ze smartwatchy czy z opasek, a mają te zegarki powiedzmy za kilkadziesiąt, za 100 zł. No byłaby taka pokusa, że przecież jeżeli się zepsuje, jeżeli się coś tam źle zrobi, no to mogę go wyrzucić. A to generuje kolejne odpady, więc myślę, że nawet w takich drobnych rzeczach warto przypominać ludziom, że słuchajcie, można naprawiać. Nie trzeba zawsze wyrzucać, nie trzeba też żyć w tym pędzie, że co chwilę musimy mieć nowy ciuch, nowy zegarek, nowy telefon, nowe wszystko, tak? Naprawiajmy to i starajmy się właśnie wydłużać życie tych produktów. Wymuszajmy też może na producentach, żeby to życie było dłuższe, ale to jest osobny temat.
No trochę też Unia Europejska wymusza powoli na producentach pewne regulacje, wprowadzając i możemy mieć powiedzmy taką nadzieję, że może już nie będą się niektóre asortymenty psuły wraz z upływem terminu gwarancji tak dziwnym trafem.
Słuchajcie, minęło zaledwie około 20 lat od czasu, kiedy pralki zaczęły się szybciej psuć. Bo jeżeli ktoś jeszcze pamięta taką pralkę Bio, która była polską pralką automatyczną chyba pierwszą, to są egzemplarze, które jeszcze potrafią gdzieś tam prać. Żyją 40 lat. Kiedy ostatnio chciałam też coś naprawić, to fachowiec mi powiedział, niech pani to naprawia, a nie wyrzuca, dlatego że te nowe produkty, które są reklamowane jako lepsze, są tak naprawdę dużo gorszej jakości niż ta walizka. Mam taką walizkę starą, którą naprawiam w kółko i w ogóle uważam, że należałoby bardzo poważnie podejść do tej zmiany systemowej, jeżeli chodzi o zjawisko konsumpcjonizmu i tą całą w cudzysłowie chińszczyznę i to wszystko te wszystkie jednorazówki. Należałoby pomyśleć o tym, jak zrobić, żeby znowu świat wrócił na swoje miejsce i żeby znowu przedmioty były czymś więcej, aniżeli jednorazówkami.
Pytanie, czy to w ogóle jest do zrobienia?
Nie jesteśmy w stanie ograniczyć ani zahamować pędu konsumenckiego tego świata. Nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że ludzie nie będą wyrzucali kolejnych pralek po 2 latach, kiedy mija gwarancja. Pralka oczywiście jako przykład. Tak nam to ten świat narzuca i on będzie ciągle, czy będzie przyspieszał, a nie spowalniał. Mamy w naszym towarzystwie dzisiaj introligatora. Ja jestem synem introligatora i to mistrza introligatorskiego jeszcze sprzed II wojny światowej, bo mój ojciec urodził się w 1912 roku. I chcę powiedzieć, że zresztą doskonale Bartek o tym wiesz, praca introligatora to nie jest 5 minut, żeby naprawić książkę, bo jej stan może być różny, ale generalnie do tego trzeba się przyłożyć. Więc te zawody niestety, ale są w tej chwili już chyba coraz bardziej hobbystyczne. Produkcja książek wygląda zupełnie inaczej niż kilka i kilkadziesiąt i kilkanaście lat temu.
A sprzedaż tak naprawdę, książek, powiedziałbym, wygląda nieco inaczej, bo sprzedaż
i właśnie chciałem powiedzieć o kolejnej propozycji Unii Europejskiej, która zostaje, ma być wprowadzona. Książki będą wycofane. To jest kwestia tylko tam najpierw samochody spalinowe, a jest potem książki. Mamy w tej chwili do dyspozycji przecież smartfony, mamy audiobooki, mamy różnego rodzaju środki komunikacji, czytania tak jakby. Czyta za nas sztuczna inteligencja. Już pomyślmy o tym, że te książki naprawdę znikną za jakiś czas i będą typowo hobbystyczne. Ludzie będą je zbierali i stawiali na półkę i wtedy faktycznie przydadzą się introligatorzy, żeby je ładnie oprawić.
Najgorsze jest to, niezgadzająca się Dorota Sobieniecka.
Tak, nie zgadzam się, jestem bibliofilką, jestem kolekcjonerką książek i to nie tylko książek współczesnych. Ja mam dosyć ciekawy zbiór literatury XIX-wiecznej, pierwszych wydań literatury romantycznej polskiej i patrzę na te cudowne stare oprawy, półfrancuskie, francuskie, na ten kunszt nieprawdopodobny. Te książki mam do dzisiaj, one stoją, one się jeszcze nie rozsypały, w przeciwieństwie do książek z lat 50. i 60., które były robione na jakimś, drukowane na jakimś papierze z byle jakim i po prostu ich żywot był bardzo krótki, naturalny żywot był krótki. Ja uważam, że w ogóle przewidywanie śmierci książki jako takiej, jako przedmiotu, który się składa z kartek i okładki, jest czymś po prostu dla mnie dramatycznym, dlatego że czytanie książki nie polega na tym, że się tylko przebiega wzrokiem litery na Kindlu, tylko to jest ten dotyk, to jest zapach, to jest przekładanie kartek, to jest zapamiętywanie układu strony, to jest podziw dla sztuki edytorskiej, która jest też sztuką zanikającą już niestety. I myślę, że nie tylko hobbystycznie, ale też po to, żeby zadbać o nasz dobrostan, dlatego że nikt mi nie wmówi, że czytanie książek elektronicznych jest zdrowsze dla wzroku niż czytanie książek normalnych.
Ale przecież można je słuchać, przecież nie musisz ich czytać.
Ale ja chcę czytać.
Wystarczy tobie jeden zmysł, żeby odebrać literaturę.
Nie, Michale, to nie jest takie proste. Każdy człowiek ma inny rodzaj percepcji. I czasami są osoby, które muszą przeczytać i zobaczyć wzrokiem, żeby zapamiętać, a ktoś inny wystarczy, że napisze i wtedy zapamięta, a ktoś inny musi wysłuchać. Do mnie w ogóle audiobooki nie przemawiają, oczywiście jestem słuchaczką radia, ale szkoda mi czasu na słuchanie książek, które ktoś interpretuje. Ja chcę sobie je sama interpretować w głowie, kiedy je czytam.
Bartosz Cichacki.
Do mnie też audiobooki nomen omen nie przemawiają. Nie kojarzę badań, które by tutaj coś mówiły o szkodliwości czytania na e-czytnikach. Ja chociaż uwielbiam dobrze wydaną książkę, to nie mam aż takiego podejścia. Nie wącham farby drukarskiej w nowej książce, nie smyram stron, bo tak naprawdę wtedy ważniejsze byłoby dla mnie forma książki, a nie jej treści. Mógłbym równie dobrze smyrać książki, których absolutnie nie chciałbym trzymać w ręku. Więc tutaj będziemy się trochę różnić.
Wracając jeszcze do punktu wyjścia, tego typu kampanie, to jest rola miasta?
Ja myślę, że to w ogóle jest rola społeczna, bardzo szeroko zakrojona i każdy powinien, kto może prowadzić tego typu kampanię, czy to miasto, czy państwo, czy jakiekolwiek organizacje, czy ludzie indywidualni. Podoba mi się taka społeczna wrażliwość, kiedy ktoś komuś zwraca uwagę, słuchaj, dlaczego ty używasz plastikowej butelki, dlaczego kupujesz codziennie butelkę w plastiku, dlaczego używasz PET, zamiast kupić sobie tam wielorazowy pojemnik i należy oszczędzać środowisko.
Ale tak się zastanawiam, skoro to rola państwa na przykład by miała być, to państwo może też wprowadzić regulacje i zmieniać przepisy.
To nie jest takie proste, dlatego że to bezpośrednio wpływa na ekonomię każdego obywatela, ale jeżeli się powoli zacznie wprowadzać te regulacje, ale konsekwentnie i jeżeli się będzie prowadziło stosowne zachęty, naprawdę będzie to z korzyścią dla wszystkich.
No tak, to zaczęliśmy od rzeczy wspaniałych i cudownych, czyli od książek i literatury, a kończymy jak zwykle na śmieciach i ich segregacji, tak na dobrą sprawę. Bo czym innym jest, znaczy wymiana pomiędzy obywatelami dóbr, które już im nie są potrzebne, a komuś się mogą przydać, nie jest niczym innym jak po prostu recyklingiem, nadanie nowego życia rzeczom materialnym. I myślę, że to jest fajny pomysł. To też ma swoistego rodzaju konotacje społeczne, tak? Bo nawet kwestia przekazania komuś sprawnego zegarka, który jeszcze się komuś może przydać, oczywiście jest, może być dobrym powodem do tego, żeby porozmawiać z kimś, kogo na przykład na dzień dzisiejszy wcześniej nie znaliśmy.
Bardzo istotną kwestię poruszyłeś, Kubo, w sprawie recyklingu i kampanii miejskich. Ostatnio na posiedzeniu Rady Kobiet Gdyni zwróciliśmy uwagę na to, że tak naprawdę nie mamy dokładnej informacji dotyczącej segregacji odpadów. I dobrze by było, żeby miasta, które mają bardzo różne zasady segregacji, żeby miasta wprowadziły jeszcze raz ponownie, bo kiedyś były takie kampanie, ale to należy powtarzać, bo my ciągle zapominamy o tym, czy ten blister po lekarstwie jest plastikiem, czy jest resztkowy i w jaki sposób obchodzić się, w sposób odpowiedzialny obchodzić się z tym, czego musimy się pozbyć.
Myślę, że przynajmniej część słuchaczy się zgadza z tym, co mówisz. Kilka SMS-ów tutaj jeszcze na koniec. Książka to dzieło sztuki, pisze do nas oryginał. Dzień dobry, stara lodówka, tutaj firma, działa 25 lat, nowa padła po 4 latach i 4 miesiącach. Pozdrawiam, Marek. Kto wymyślił klejone książki, pyta pani Anna. Kocham książki, czytam od 8 roku życia namiętnie, jestem emerytką od lat. Szkoda, że książki są takie drogie. Mam swój księgozbiór i to jest mój skarb. Bartosz Cicharski na klejone książki zaśmiał się.
Można naprawiać klejone książki tak, że się nie będą rozpadały, a blistry po lekach do zmieszanych.
A to zależy, w którym mieście.
Zależy, w jakim mieście.
Wydaje mi się, że u nas. Natomiast...
Znaczy, ale u nas to gdzie, w którym mieście?
W Gdańsku, przepraszam.
A w Gdyni można do plastików.
Radio Gdańsk mówię, że...
Radio Gdańsk to radio regionalne nadające na całym Pomorzu. Słyszałem tutaj.
Czuję się zbesztany.
Ja, absolutnie, to tylko takie...
No i co zrobić z tymi blistrami teraz?
Przywozić do Gdańska i wrzucać do zmieszanych.
Bardzo dobry pomysł.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy i naszego spotkania dzisiejszego. Od lewej do prawej Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji.
Dziękuję
Dorota
bardzo.
Sobieniecka, kierownik Gdańskiego
Klubu
Biznesu.
Szczególnie dziękuję za te SMS-y popierające moje.
Oraz Bartosz Cicharski, specjalista z zakresu analizy danych, ale też introligator i improwizator.
Dziękuję serdecznie.
Barbara Kopaczewska czuwała nad strefą komentarzy. Kuba Kaługa, bardzo serdecznie dziękuję.
Strefa komentarzy.